Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście u Sawickich, w którym pragniemy dzielić się z Wami szeroko rozumianą edukacją. A dzisiaj chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na spotkanie z Wandą Wajdą. Bardzo szczególne spotkanie, które jest połączone bardzo mocno z naszym tematem naszego miesiąca, a mianowicie edukacją osób niewidomych. Wanda jest osobą od urodzenia niewidomą. Akurat tak się złożyło, że znamy się osobiście od dziecka, bo przez wiele lat była uczennicą w Laskach, w szkole dla niewidomych w Laskach, gdzie moja mama uczyła chemii. I ja pamiętam Wandę...
Nie, jeszcze, fizyki.
I fizyki, tak. Wandziu, pamiętam Ciebie jeszcze jako dziecko, kiedy jeździliśmy na wycieczki szkolne. Mama zawsze nas brała pod pachę, mnie i moje rodzeństwo, żebyśmy pomagali jako przewodnicy. I to jest po prostu nieprawdopodobne, że po wielu latach nasze drogi się ponownie skrzyżowały. I jestem niesamowicie szczęśliwa, że zgodziłaś się dzisiaj, chociaż wiem, że jest nieprawdopodobnie trudny czas dla Ciebie, może o tym później wspomnisz, na tą krótką rozmowę podzielenia się Twoim życiem, Twoją właśnie drogą edukacji, tym, co się teraz dzieje w Twoim życiu, bo to jest rzeczywiście coś absolutnie niezwykłego. Także Wandziu, dziękuję za to, że przyjęłaś to zaproszenie i bardzo Cię proszę, powiedz, jak to się wszystko zaczęło i dwa słowa o sobie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dwa słowa o sobie. Trudno powiedzieć, od czego zacząć, więc może zacznę od początku, tak przynajmniej w kilku rzeczywiście słowach. Tak jak Olu już wspomniałaś, rzeczywiście jestem osobą, no jakby tak uściślić to, no to w tym momencie słabowidzącą. Natomiast jak się urodziłam, bardzo szybko się okazało, że jestem osobą niewidomą, mam całkowitą zaćmę i po prostu no nie widzę. I powiem tak, rodzice bardzo walczyli o mnie, w sensie takim, że zaczęli jeździć po lekarzach, no ale z tego, co wiem, to pierwszą operację miałam jak, na usunięcia zaćmy, jak miałam 3,5 roku i nie ukrywam, mówię szczerze o tym, że tego nie pamiętam, jak na to pierwsze oko zaczęłam widzieć. Natomiast drugą operację usunięcia zaćmy z drugiego oka miałam, jak już miałam 5 lat. I to doskonale już pamiętam, jak zaczęłam trochę widzieć. To znaczy, ja nigdy nie widziałam dobrze, bo po operacji miałam okulary plus 22. Znaczy, mając 5 lat, malutki nosek, to były szkła, nie było kiedyś czegoś takiego od plastiki, więc ja pamiętam nawet taką sytuację, że kiedyś w zbożu celowo te okulary zostawiłam, bo one mi po prostu tak uciskały, tak
tego, ciążyły.
Że no, dla mnie to było taki wielki dyskomfort, że nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Pamiętam, że zostawiłam te okulary w tym zbożu. Dla rodziców to było takie wielkie doświadczenie, no bo u nas w domu było bardzo ciężko o pieniądze. Byliśmy z bardzo ubogiej i biednej rodziny i wielodzietnej rodziny, więc dla rodziców kupowanie drogich okularów, no było to problemem. No ale rodzice wytłumaczyli, więcej już tego numeru nie zrobiłam. Natomiast oczywiście to się jakoś tam korygowało i ostatecznie skończyło się na plus 10 po jakimś tam czasie. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, rodzice próbowali na początku oddać mnie. Normalnie skończyłam 7 lat, poszli do szkoły wiejskiej, bo pochodzę z małej miejscowości koło Przemyśla. Zapisali mnie do szkoły, bo obowiązek szkolny i poszłam do pierwszej klasy. No ale to było straszne. Dzieciaki w zasadzie się nabijały, chowały mi torbę. Ja w tej klasie na tablicy tam nic nie widziałam, nikt nie podszedł, nikt nic nie pokazał, wszyscy się tylko śmiali ze mnie, że nic nie potrafię, nic nie umiem. Wręcz rzucali we mnie niektórzy kamieniami. I ja pamiętam, że chyba 3 miesiące mniej więcej tak wytrzymałam. I pamiętam, jak któregoś dnia przyszłam do domu, ja, 7-latek, i powiedziałam tak, ja więcej do tej szkoły nie pójdę. Słuchajcie, to był 74 rok i ja powiedziałam takie słowa, ja więcej do tej szkoły nie pójdę i mój tato powiedział, tak, ty więcej do tej szkoły nie pójdziesz.
Przepraszam, właśnie ta rola taty, prawda?
Ja do dziś, mówiąc o tym, naprawdę mam łzy w oczach, bo tak naprawdę ta jego decyzja uratowała mi życie.
Tak.
Ale muszę jeszcze dodać więcej. on w tym momencie tak powiedział, ale on nie miał alternatywy dla mnie żadnej, on nie miał zielonego pojęcia, co ze mną zrobi, tak? Gdzie ja pójdę? I pamiętam, że na drugi dzień z mamą pojechali do Przemyśla i szukali, nie wiem, przecież nie było internetu, nie było telefonów, nie było niczego. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie oni to zrobili. Znaleźli Polski Związek Niewidomych. I tam poszli się zapytali, co oni mogą zrobić, mają taką i taką sytuację. I tam im poradzono, żeby mnie oddano do szkoły w Krakowie, że w Krakowie jest szkoła dla niewidomych. Dano im namiary, oni napisali list do Krakowa. Z Krakowa odpisali, że jak najbardziej mogą mnie przyjąć do szkoły od września. Także oczywiście ten rok już był zmarnowany, niby zmarnowany. Ale tak naprawdę ja jestem z 27 grudnia, więc w zasadzie to, to ja miałam 3 dni tylko tego jakby roku, więc dla mnie to nie był to rok zmarnowany, wręcz przeciwnie. Uważam, że byłam bardziej dojrzała do tej szkoły przez to, bo to i tak było bardzo trudne i dla nich, i dla mnie, prawda, oddać tak po prostu dziecko do internatu 250 kilometrów dalej i przyjeżdżać tylko po nie na ferie czy na wakacje, bo nie było ich stać na to, żeby mnie odwiedzać, po prostu mając jeszcze 5 innych dzieci w domu, tak?
Więc to jest, Wandziu, też nieprawdopodobne, że to właśnie to, co mówisz, to nie był czas od poniedziałku do piątku, o weekendy w domu, nie, co i tak się nie, w tym wieku
w
wydaje prawdopodobnie trudne. Tak, to były same wakacje i ferie, kiedy byliście razem. I pomimo tego ta twoja determinacja wielka pozostania w tej szkole w Krakowie, prawda? Przecież to pamiętam, bo ty opowiadałaś niejednokrotnie o tym, że to był wybór absolutnie najlepszy wtedy.
Mhm. Tak, no i tak jak tutaj nauczyciel powiedział do mojego taty, żeby mnie oddał do szkoły dla dzieci upośledzonych, bo ja w ogóle jestem nienormalna, nierozwinięta umysłowo, tak mój tata mu powiedział, że to chyba pan jest nierozwinięty, a ja jeszcze panu udowodnię, co moja córka potrafi. I tak naprawdę już w pierwszej klasie, tym bardziej, że do czego jeszcze zmierzam, to, co dla mnie jest na przykład, co jeszcze ważne jest chyba, żebym w tym momencie wspomnieć o tym. Ja byłam osobą praktycznie do 5 roku życia całkowicie niewidomą. Tato miał, w domu były jeszcze inne dzieci, była gospodarka, ojciec pracował jeszcze, żeby jakoś przeżyć. A mimo to on po prostu zawsze uczył mnie wszystkiego. Ja w wieku 2 lat jeździłam na nartach, ja w wieku 2 lat jeździłam na rowerze, ja w wieku 2 lat pływałam na sanie pod prąd. I moja mama non stop płakała, że ty ją zabijesz, przecież ona się przez ciebie zabije, co ty wyprawiasz? A on mówił do niej tak, ona musi mieć 200% tego, co oni mają 100, żeby mogła im dorównać. Oni uczą się przez naśladownictwo, ona tego nie wie, ja jej muszę pokazać, jak ten świat naprawdę wygląda. I dla mnie to było niesamowite, bo mój tato, który w czasie wojny skończył tylko 4 klasy i nie dlatego, że nie miał możliwości innych, tylko w sensie intelektualnych, tylko po prostu takie były czasy, tak? Trzeba pamiętać, jak było w Bieszczadach, tak?
Tak.
Więc tato skończył, prawda, 4 klasy edukacji, mama 7, prawda, i ten ojciec po prostu chodził i uczył mnie wszystkiego. Nie wiem, chodzić po drzewach, po płotach i tak jak mówię, jak ja przyszłam do tej 1 klasy do Krakowa, to oni od razu odkryli, że ja po prostu jestem, z matematyki to się po prostu nudziłam, bo ja tabliczkę mnożenia miałam w jednym palcu, jakichś matematycznych zagadek tysiące mi zadawał i pasjonowało go to, że ja je rozwiązuję, tak, więc po prostu mój ojciec włożył we mnie taką pracę niesamowitą, że jak ja przyszłam do Krakowa, to naprawdę od razu mi chciano dać do 2 klasy, tylko ja powiedziałam, że nie chcę, że nie, że ja nie znam Braille'a, nie znam niczego, ja chcę normalnie z dzieciakami, że nie chcę potem nadrabiać czegoś. No poza tym bardzo szybko też odkryłam w Krakowie, że ja jestem bardzo dobra w sporcie, więc przecież ja już w 4 klasie podstawowej w Mistrzostwach Polski w pływaniu z seniorami pływałam i tak naprawdę wygrywałam z nimi.
Właśnie, Wandziu, to jest nieprawdopodobny ten twój, nie chcę powiedzieć epizod, ale w ogóle część twojego życia, sport, bo to, co mówisz, że w wieku 2 lat pływałaś już pod prąd w sanie, to potem się...
No tak, ale właśnie to jest to, co mi dał ojciec, prawda? To na przykład taka historyjka, która, nie wiem, może oddać jakby taki obraz. Mój ojciec nie miał pomysłu, co zrobić. Ja się ponoć bardzo bałam tak jakby iść przed siebie, przestrzeni, prawda? No teraz to nazywam to przestrzenią. Wtedy nie wiedziałam, co to jest, ale no bałam się, tak? I co mój ojciec, jakie on zbudził we mnie zaufanie swoje, tak jak zbudował. I ja pamiętam, że w wieku 3 czy iluś lat on powiedział coś takiego, wziął mnie na barana, wlazł ze mną na stertę siana pod dach gdzieś tam i mój skacz, tam jest na dole sterta siana, jest jeszcze 4 metry do ziemi. Przecież dla mnie 3-latka to była abstrakcja, jakieś 3-4 metry do ziemi, tak? ale takie miałam jakieś do niego zaufanie, że skoczyłam. I pamiętam na dziś, jak się w tym sianie zapadłam i to było takie miłe i błogie doświadczenie. Ale od tego momentu ja zaczęłam sama jeździć na rowerze, mimo że nie widziałam. Zaczęłam, nie wiem, sama zjeżdżać z górek na nartach. On jechał z przodu, ja słyszałam jak on jedzie i jechałam za nim. Po prostu jaką on miał wyobraźnię, tak? Więc on to wszystko we mnie jakby zasiał, on to wszystko jakby przełamał we mnie taką barierę, prawda, strachu, lęku. I właśnie takim swoim życiową mądrością, prawda?
Tak. Znaczy, Wando, to, co opowiadasz o tacie, o rodzicach i o tacie w szczególności teraz, to jest, to nam wszystkim daje taki nieprawdopodobny obraz i takie utwierdzenie, jak bardzo ważne jest z naszej strony to zaufanie, które kierujemy do dzieci. To jest po prostu, to cię wyposażyło, to ci dało tyle siły, że ty wytrwałaś w Krakowie sama, mając te kilka lat, kilkanaście. Potem dalsza twoja edukacja, przecież jeszcze dalej odjechałaś od domu, prawda?
No tak. Mało tego. Więc właśnie w Krakowie było tak, że w zasadzie szkoła zawsze 5-0 średnią, prawda? Mimo to, że tak naprawdę, no bo wtedy szóstek nie było, ale tak naprawdę szkoła z 5-0 średnią w momencie, kiedy ja tak naprawdę w ciągu roku spędzałam na zgrupowaniach sportowych naprawdę 3-4 miesiące.
Niesamowite.
Bo naprawdę ten sport wyczynowo uprawiałam. Ja oprócz szkoły po 4-5 godzin dziennie trenowałam.
Mhm.
Już od dziecka. A jeszcze do tego się pasjonowałam bieganiem. Ja w wieku 13 lat biegałam już maratony. Pełne maratony.
Wandziu, po prostu wiesz, jak się słyszy to, co opowiadasz, to człowiek sobie myśli, jejku. I powiedz Wandziu, bo potem po Krakowie, bo to była szkoła podstawowa, prawda?
Tak.
Już do liceum trafiłaś do Lasek, tak, i tam się spotkałaś.
Ale ponieważ w Krakowie wówczas, gdyby była wtedy szkoła średnia w Krakowie, tak, to ja bym z pewnością tam została, ale w Krakowie, tak, wówczas była tylko podstawówka.
Podstawówka. Aha.
I sytuacja wyglądała tak, to jest też taki, właśnie to pokazuje działanie, przepraszam, że tu tak, taką dygresyjkę sobie wrzucę, ale muszę, bo to pokazuje działanie Boga w nas i tego, jak gdzieś czasami nawet wbrew nam on nas popchnie do czegoś. A mianowicie to było tak, że ja w tej 8 klasie zdecydowałam, że pójdę do szkoły, do Przemyśla, do liceum.
Mhm.
Do zwykłego takiego liceum. Tego. Tak. Nawet pamiętam, pojechałam na Wszystkich Świętych i pojechałam z mamą do tego liceum. Jak dyrektor powiedział, że absolutnie on się nie zgadza, on nie ma... No to nie były jeszcze czasy, że edukacja taka, że integracja to była jakoś tam... czy edukacja właśnie osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi, tak, to było normalne. To jeszcze nie było wówczas normalne. I on powiedział, absolutnie, no ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. No ale skoro już pani tu z córką przyjechała, no to no chwilę możemy porozmawiać. No ja po prostu córce wytłumaczę, dlaczego nie, bo nie chcę powiedzieć tylko nie, bo nie, tylko chcę też wytłumaczyć, dlaczego, tak, nie. Chcę powiedzieć o swoich obawach. Zaczął facet ze mną rozmawiać i po 5 minutach mówi do mojej mamy tak, wie pani co, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja będę dumny, że pani córka będzie u nas w liceum.
Ha.
Więc ja tak naprawdę miałam już złożone papiery do liceum w Przemyślu. I ja w ostatniej chwili, jak jechali z Krakowa, bo kilka osób z mojej klasy zdecydowało przyjść do Lasek, jak oni jechali na egzamin, to powiedziałam, że ja jadę z wami.
Aha.
Nie wiem, do dziś nie wiem dlaczego, ale po co jedziesz? Jadę. I podjęłam decyzję, że idę do Lasek.
Tak po prostu.
Tak po prostu. I do dziś nie wiem, dlaczego to podjęłam taką decyzję. Znaczy, teraz to wiem, ale wtedy nie wiedziałam dlaczego, prawda?
Tak.
Natomiast i znowu, moi rodzice się ucieszyli, moja mama, przepraszam, bo mój tato bardzo szybko zmarł na nowotwór, właściwie pół roku chorował. Jak ja do 6 klasy zdałam, on odszedł w wieku 41 lat, niestety. I tutaj znowu trafiłam na tak mądrych nauczycieli w Krakowie. Naprawdę, ja do dziś to doceniam. Ja w tym momencie, to dla mnie był taki szok, bo to była mi najbliższa osoba. Ja byłam z ojcem dużo bardziej niż tam, z mamą związana. Siłą rzeczy mama krętała się po domu i wszystko robiła. Ojciec bardzo dużo mi czasu wbrew pozorom poświęcił, chociaż też ciężko pracował.
Tak.
Ale ta strata... No ta żałoba była dla mnie taka bardzo trudna. Taka trudna, że ja się przestałam uczyć, przestałam sport uprawiać i w ogóle. I tutaj miałam bardzo mądrych nauczycieli, którzy nic nie mówili, którzy mnie w ogóle nie krytykowali, nie popychali. Po prostu dali mi czas.
Dali czas.
Nikt nic nie powiedział, weź się w gaś, uspokój się, przestań dramatyzować, przestań. Nie pojechałam na Mistrzostwa Polski, gdzie miałam jechać, bo 2 tygodnie przed mistrzostwami tato zmarł, tak? Nie pojechałam na te mistrzostwa Polski, gdzie było wiadomo, że zgarnę wszystkie medale i dla drużyny, i drużynowo też wygramy wtedy. nikt nie powiedział słowa, że mam jechać, że nie, co ty masz tu do powiedzenia. I po 3 miesiącach takiej żałoby po prostu odbiła mi, zaczęłam normalnie żyć, no nie? Ale dzięki temu, że wszyscy pozwolili mi na to.
Tak, tak.
Naprawdę to było takie ważne. Uszanowanie tego jakby, tego mojego stanu, tak? Tak. Po prostu, no i teraz to wiem, że ojciec z góry cały czas nade mną czuwa, tak? Ale musiałam jakby do tego dojrzeć w tym momencie, tak? Musiałam jakby przerobić to sobie. To jest właśnie, to jest coś z takich... takiej fizyki, ale takiej fizyki już na wyższego levela, tak?
Tak, tak.
Natomiast no, natomiast mama się bardzo ucieszyła, że wrócę do domu, tak? Ale jak znowu się dowiedziała, że zmieniłam zdanie i podjęłam inną decyzję, to też to uszanowała i słowa nie powiedziała, że przecież to będą dla nas dużo większe koszty, dużo większa trudność dla mnie, bo muszę dalej po ciebie jeździć, będąc sama już z dzieciakami, bo moja najmłodsza siostra się urodziła 3 miesiące po śmierci ojca. Więc naprawdę w domu była bardzo trudna sytuacja, ale mama to uszanowała, tak?
Niezwykła mama.
Kolejny raz to uszanowała, tak? I kolejny raz słowa nie powiedziała, tylko powiedziała, to jest twoja decyzja, jeżeli tak ma być dla ciebie dobrze, to, no to niech tak będzie, tak? No i może i dobrze, bo jakoś tam to było trochę, no, zupełnie inne życie, no, wcale nie łatwiejsze na początku.
A Wandziu...
Okres buntu, okres takiego dojrzewania, okres szkoła w Krakowie zupełnie inną specyfikę miała niż w Laskach, znaczy wychowywanie takie, no, tu siostry zakonne, tu coś tam, to było charakter. To w Krakowie bardzo otwarty ośrodek, bo obok szkoła dla widzących, więc myśmy z nimi non stop mieli kontakty, z harcerzami. W Laskach jednak bardziej zamknięte takie środowisko. Tak z sytuacji, jakie Laski były, to się tak jakby trochę ukierunkowywało wtedy, tak?
Tak.
No, ale więc początki też nie były łatwe. No, ale znowu, no, trafiłam na mądrą siostrę Adelę, moją wychowczynię, czy na panią Plachową, czy właśnie na Elę Zakrzyżyńską, która mnie uczyła fizyki i uwielbiałam te przedmioty, matematykę, fizykę, więc miałam bardzo dobry kontakt z tymi nauczycielami w Laskach.
No ja Wandziu, przez właśnie mamę do dzisiaj no do dzisiaj cię pamiętam, bo też tak myślę sobie, że nauczyciele też bardzo mocno żyją tym, co robią, tak z własnego tutaj jakby doświadczenia mówię, więc ty i jeszcze bym wymieniła kilka innych osób z twojej klasy, z waszej klasy dawnej, to po prostu byliście u nas w domu, tak, w rozmowach, przy obiedzie, przy jakichś różnych opowieściach, nie tylko wtedy, gdy się jechało na wycieczkę, ale w ogóle mama wracała ze szkoły, wracała z Lasek i opowiadała. Zresztą się bardzo cieszę, bo do dzisiaj, czy z Krysią mamy kontakt taki, no, bardzo ścisły, bo raz w roku przynajmniej do nas przyjeżdża i to też takie jest bardzo fajne, bo Krysia jest też całkowicie niewidoma. Tak, i Krysia od wielu, wielu lat, odkąd tutaj mieszkamy w górach i odkąd właśnie Krysia spędza ferie zimowe u nas, prawie w każdym roku, to jest takim stałym gościem, stałym takim ważnym punktem w programie naszych szkół, bo za każdym razem gdzieś do którejś ze szkół ją przywożę i dzieciaki już tak i te większe, i te najmniejsze czekają, bo pani Krysia przyjedzie i co przywiezie, i co pokaże, i co będzie można dotknąć. Także wiesz, Wandziu, powiem ci, że...
Tylko, że muszę jeszcze tak na jedną rzecz sprostować, bo ty powiedziałeś, że ja lubiłam liceum w Laskach. Ja nie lubiłam liceum w Laskach, ja lubiłam szkołę zawodową w Laskach. Dlaczego? Dlatego, że ja w ogóle chciano, żebym ja poszła do liceum. Pani Plachowa to w ogóle, no, przeżywała to strasznie, że jestem w szkole zawodowej. Tak. Ale dlaczego? Dlatego, że ja chciałam jak najszybciej pójść do pracy i wtedy... I ja dopiero, jak skończyłam w Laskach szkołę, poszłam do pracy i poszłam natychmiast do liceum w Warszawie, do Kołłątaja.
Aha.
Ale ja już też pracowałam, tak? Ja wiedziałam, że się muszę nie uzależnić po prostu od rodziców, od mamy, bo ona sobie nie da rady po prostu sama. Więc ja bardzo szybko musiałam wejść w życie dorosłe po prostu.
Ta nieprawdopodobna siła, jaka w tobie jest, to jest
także ja coś... dopiero całą edukację pozostałą to już robiłam właśnie z widzącymi, właśnie w szkole dla widzących, tak?
A Wandziu, jakbyś miała powiedzieć o czymś takim bardzo dla ciebie ważnym, co się zadziało w właśnie w tych szkołach dla niewidomych w Krakowie, czy też właśnie w Laskach. Co takiego wyniosłaś stamtąd, na całe życie? Coś, co, to, coś, czego byś poza szkołą czy poza tymi miejscami nie dała rady sama, czy też właśnie...
Znaczy, przede wszystkim ja do dziś tak uważam, mimo to, że świat poszedł bardzo do przodu, że technologie poszły cyfrowe bardzo do przodu i to nam też jakoś tam życie z jednej strony ułatwiło, bo to jest dla nas, bardzo, dla nas osób niewidomych czy słabowidzących, jest to bardzo wielkie okno na świat w porównaniu z tym, jak było za moich czasów, tak? I w ogóle za naszych czasów. Natomiast generalnie ja wyniosłam jedną rzecz. To co mówię, no, choćby z Krakowa, to techniki pracy jako osoba niewidoma. Braille, który, prawda? Bo później znowu się okazało, że w wieku 22 lat z powodu jaskry straciłam całkowicie wzrok, tak? Jedno oko musiałam usunąć nawet. I co? I byłabym analfabetą, gdybym tego Braille'a nie znała? A w tej chwili to jest mój zawód, moja praca, bo ja robię książki dla osób niewidomych na Braille'a, tak?
Tak. W ogóle nie wspomnieliśmy, że jesteś po prostu informatykiem i to, o czym mówisz, o tym...
Nie, ja nie jestem informatykiem z zawodu, ja jestem informatykiem z zamiłowania.
Z zamiłowania, no to znaczy, że jesteś informatykiem. O wiele to jest bardziej znaczące i ważne niż bycie z zawodu. Zresztą... Tak myślę sobie, wiesz, że to, o czym mówisz, to, co wyniosłaś też, być może też było bardzo ważne i związane z tą twoją pasją, wiesz.
To znaczy, z Krakowa wyniosłam techniki pracy jako osoba niewidoma, tak? Plus ten sport, prawda, który mi też bardzo dużo w życiu dał. Naprawdę sport hartuje, sport naprawdę człowieka, bardzo kształtuje człowieka sport. Tak ja mówię o takim naprawdę w prawdziwym sporcie, nie jakimś dopingach i w ogóle. To mi Kraków mi to dał. Natomiast i też taką integrację z ludźmi widzącymi, z harcerzami. Myśmy mieli zapaloną nauczycielkę od harcerstwa, takiego prawdziwego harcerstwa, tak? Więc na obozy harcerskie wjeżdżałam non-stop, oprócz obozów sportowych, prawda? Także ja w domu to bywałam po prostu tyle, co kot napłakał, sorry, ale tak było. No, w każdym razie, natomiast laski dały mi... Co mi laski dały? No laski przede wszystkim pokazały mi jakby zasiały ziarno mojej wiary. Mm-hmm. Zwłaszcza siostra Adela, która bardzo o mnie walczyła, bo ja przepraszam, że tak osobiście bardzo pojadę, ale ja dopiero w laskach poszłam do pierwszej Komunii Świętej, ponieważ nasz proboszcz na wsi powiedział, że on się nie zgadza, żebym ja poszła z dziećmi normalnie widzącymi do tej. Ja sam mam, jak chcą rodzice, żebym poszła do komunii, to sam mam przychodzić jakieś dzieci upośledzonych.
Oret.
W Krakowie nie było przecież, to były takie czasy, nie było religii, nie było niczego. Dopiero w 8 klasie mam tą religię wprowadzoną, bo wtedy oficjalnie wprowadzono tą religię, tak? Nie wolno nam było chodzić do kościoła, więc my niby chodziliśmy grać, niektórzy wychowawcy takimi mieliśmy, że udawaliśmy, że idziemy grać na boisko gdzieś tam, a chodziliśmy do kościoła, tak? Na mszę, ale to też nie zawsze, tak? Więc ja powiem szczerze, że po tych różnych zachowaniach księdza, który powiedział, że nie przyjdzie ojca odprowadzić na cmentarz, bo mama mu za mało zapłaciła. No to ja powiem uczciwie, ja się bardzo oddaliłam od nie od Pana Boga, od Kościoła.
Tak.
Bo to robi różnicę. A jeszcze właśnie po śmierci ojca, kiedy no, dla mnie to była najkochańsza osoba i taki ksiądz powie, że on go nie pójdzie odprowadzić na cmentarz, no to już w ogóle, prawda? To był dramat dla mnie jako 13-latka czy tam 12-latka.
Nieprawdopodobne.
Natomiast laski dały mi właśnie jakby z powrotem, pozwoliły mi wrócić na tą drogę, na której ja gdzieś tam byłam, tak? Ja gdzieś tam byłam, bo to pragnienie nas... Bardzo było wielkie, prawda? To chodzenie po kryjomu na mszę świętą. To nas fascynowało, tak? I różne takie historie, tak?
Wandziu, wiesz, to co mówisz teraz, to wydaje mi się takie bardzo na czasie, że tak powiem, bardzo mocno, ale też bije z tego taka nadzieja, że jak znajdziemy wokół siebie, jak wątpimy, jak jesteśmy trochę załamani tym, co się dzieje, ale znajdziemy wokół siebie ludzi, którzy pomogą ci, którzy towarzyszą, w tej drodze wiary, to jest nadzieja. Jej, to
oczywiście,
jest
że jest okej. Okay. Wiek 15 lat, bunt największy, jaki może być dla takiego dzieciaka. A tu taka siostra Adela, no chodź, przygotuję ci do Komunii Świętej. Nie chcę, niech się ode mnie odszczepi. I takie różne. Albo chodź, idziemy na spacer. Gdzie? Na cmentarz. Siostra zwariowała na cmentarz, a ja potem się zakochałam w tym cmentarzu laskowskim po prostu, prawda? I ona mi taki jakby swoim przykładem pokazywała, albo potrafiła 2 godziny mówić, ja nic się słowem nie odzywam, ona mówiła i się parę dni znowu wracała do tego, mówiła i nie zrażało ją to, że ja albo jej odpowiem coś nie tak, albo jej nic nie powiem, tylko milczę i ona tak 2,5 roku mówiła, tak? I po 2,5 roku poszłam do Komunii Świętej, a za parę miesięcy do bierzmowania, tak?
To jest niesamowite to, co mówisz, bo to jest nieprawdopodobne takie świadectwo, jak nasza postawa jako rodziców czy jako wychowawców, po prostu bycia, po prostu towarzyszenia, po prostu wsłuchiwania się w tego młodego człowieka dorastającego, jak ma nieprawdopodobne znaczenie i te owoce nie przychodzą, te efekty nie są od razu, trzeba poczekać, ta cierpliwość.
Znaczy naszym największym zadaniem w życiu to jest to, żeby w drugim człowieku, z którym nam się przyjdzie zetknąć w jakikolwiek sposób, patrzeć na jego potencjał.
Wandziu.
Bo każdy ma potencjał. Każdy, nawet najgłębiej upośledzone dziecko ma potencjał.
Wandziu, wiesz, przyszła mi teraz taka myśl do głowy, ponieważ twoja historia się nie kończy, a dopiero można powiedzieć, że się wszystko zaczyna. I mam taką propozycję, żebyśmy podziękowali już naszym słuchaczom w trakcie tej rozmowy i zaprosili na drugi odcinek. Na drugi odcinek, który jest absolutnie tak głęboko, Wandziu, twój i tak niepowtarzalna twoja historia. Myślę, że nie ma już co ciągnąć teraz, bo może nie wszyscy będą w stanie tak długo nas słuchać.
Jasne.
Więc ja bardzo ci dziękuję za tę część twojego życia związanego właśnie tak stricte z edukacją, z tą częścią taką właśnie rozwoju i zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do wysłuchania kolejnego odcinku rozmowy z Wandą Wajdą na temat tego, co wydarzyło się potem. Dziękuję, Wandziu, bardzo. Wszystkich zapraszamy na nasz portal Edukacja Można Inaczej, do słuchania naszych podcastów, słuchania naszych webinarów, a także czytania wszelkiego rodzaju artykułów i nowości, newsów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.